Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
To na koniec dzisiaj jeszcze wycieczka do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tam trwa już wystawa Moda, historia osobista. Rozpoczęła się 25 lutego i potrwa do 18 maja. A z nami w studio kuratorka wystawy Małgorzata Możdżyńska-Nawodka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiele tutaj ciekawych wątków jest do opowiedzenia i o czasach minionych, nie tak dawno temu, i o modzie, i o tych zbiorach, w których posiadaniu znajduje się między innymi Muzeum Narodowe we Wrocławiu, więc zaczęlibyśmy chyba od bohaterki jednak, bo to też jest, myślę, ciekawa postać, a już trochę poza mikrofonem zapytałem panią, skąd pomysł, żeby właśnie to Irenę Hummel uczynić tę, no, bohaterką, osobą, która prowadzi nas przez tę historię przecież.
Tak. I dzięki której mamy wgląd w szafę inteligentki w PRL-u na przestrzeni 4 dekad, od początku lat 50. do końca 80. Kobiety, która była wybitną przedstawicielką swojego pokolenia, urodzona w 1928 roku, zmarła 10 lat temu. I ta wystawa jest taką nietypową formą upamiętnienia pani profesor, ale taką, którą by chyba zaakceptowała. Bo to była osoba i legendarna w środowisku historyków sztuki, krytyków sztuki, kuratorów wystaw. Zajmowała się polskimi sztukami stosowanymi końca XIX wieku i wieku XX, prowadząc w tej dziedzinie pionierskie badania i też stosując metodę, która, jak myślę, uczyniła ją z jednej strony legendą, ale z drugiej też osobą, o której się żywo pamięta, która była inspirująca, otwarta. Ona towarzyszyła artystom w ich pracy, często inspirowała ich przedsięwzięcia, dokumentowała, badała, analizowała z wielkim uporem, poświęceniem, mądrością i wdziękiem osobistym. Tak. I poczuciem misji, takim inteligenckim poczuciem misji. A do tego była osobą bardzo elegancką, piękną kobietą, wysoką, zielonooką, smukłą. I jej elegancja, jej styl, jej fantastyczna garderoba też są pamiętane. I w ten sposób, korzystając też z wiosny, która nadchodzi, która sprzyja jakiemuś myśleniu o modzie, o kolorach, przedstawiamy tę wystawę jako taką formę hołdu dla niezwykłej kobiety i niezwykłego osobistego stylu.
I to właśnie z Ireną Hummel śledzimy te zmieniające się może mody trochę, zmieniające się też pory roku na tej wystawie, bo tam są różne przecież momenty roku. No i także jej podróże, różne miejsca zamieszkania, więc to jest taka podróż właśnie z Ireną Hummel, którą pani miała okazję osobiście poznać.
Tak, znałam panią profesor przez ostatnich 20 lat jej życia. I też byłam pod jej urokiem i sama osobiście wiele jej zawdzięczam, bo to pani profesor bardzo mnie mobilizowała do napisania doktoratu i potem była jego recenzentką, więc jestem jedną z grona jej oddanych uczniów i uczennic. A z drugiej strony, od momentu, kiedy rozpoczęłam pracę w Muzeum Narodowym, co też już ćwierć wieku temu, pani profesor często w darze przekazywała do muzeum świetne swoje ubrania i akcesoria, no, zamkniętego już wtedy historycznie okresu PRL-u. I dzięki temu staliśmy się posiadaczem największej części tej kolekcji, bo są też ubrania, które ofiarowywała innym instytucjom muzealnym, jak Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, czy Muzeum Okręgowemu w Koninie. To były te instytucje, z którymi ona była związana zawodowo. Na przykład w Muzeum w Płocku w 60-tych latach prezentowała pionierską, pierwszą w Polsce wystawę secesji. I z tych zaprzyjaźnionych instytucji, także Muzeum Warszawy, poprzyjeżdżały też te ubrania na naszą wystawę, dzięki czemu mamy właściwie taki dosyć kompletny wgląd w to, co się zachowało. A jeszcze po śmierci pani profesor, jej córka znalazła w jednej z torebek, która zresztą jest na wystawie, pięknej ardekowskiej torebce, w środku taką kartkę, a może do Wrocławia. I po śmierci mamy rzeczywiście jakby ta pozostała część obiektów trafiła do nas i stąd się też narodził taki pomysł wystawy, która wiąże ten wątek historyczny PRL-owski z osobistą historią, z osobistą biografią wybitnej i stylowej kobiety.
Tak, tak. Faktycznie to Art Deco jeszcze przypomniało mi się teraz, bo kiedy przygotowywałem się wczoraj do audycji, no to często natrafiałem na te jej opowieści, czy też wspomnienia z tej wystawy właśnie dotyczące secesji. No a na wystawie jest przeróżnia. Jeszcze kończąc może wątek właśnie kolekcji, no to ciekawi mnie, a może to jest jasne, no bo przecież jest to też zadbane, niczym dzieło sztuki, ale jest to ubiór i te ubiory mają sporo lat pewnie, są w doskonałym stanie, więc rozumiem, że jest do tego jakaś wiedza, jak odpowiednio przechowywać takie artefakty.
Tak, Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma wyspecjalizowany dział tkanin i ubiorów, gdzie w stosownych warunkach konserwatorskich są eksponaty przechowywane. Natomiast rzeczywiście świetny stan tego, co widzimy na wystawie, to także odzwierciedlenie postawy właścicielki, która po pierwsze, miała ubrania znakomitej jakości, świetnej jakości tkanin, bardzo dobrze uszyte, pięknie wykończone i która o nie dbała. Prała je ręcznie albo powierzała profesjonalistom czyszczenie, dbała o ich stan, umiała się z nimi obchodzić. Pani profesor była absolwentką Liceum Krawieckiego i miała nawet dyplom czeladnika krawiectwa damskiego. Świetnie znała się na historii mody i w pewnym okresie studiów miała nawet taki pomysł, żeby specjalizować się właśnie w kostiumologii. Losy potoczyły się inaczej, ale pozostał jej szacunek dla mody jako zjawiska kulturalnego i artystycznego. Pozostało jej też znajomość tkanin, fascynacja tkaniną. To zresztą było nie tylko tkaniną w ubiorze, ale tą tkaniną artystyczną. Była przecież najwybitniejszym specjalistą w dziedzinie polskiej tkaniny artystycznej i przez lata zresztą niestrudzenie ją promowała i na forum krajowym i międzynarodowym. Także to jest, powiedziałabym, wyraz zupełnie innej postawy wobec ubrania, też takiej od strony konsumpcyjnej, prawda? To nie jest szybka moda. Powstawała z namysłem albo była kolekcjonowana w ciekawych okolicznościach, przechowywana przez lata noszona. I zresztą zarówno w trakcie montażu, jak i już pierwszych dni wystawy, to często mamy takie reakcje, ojej, ale jak będziecie demontować, to czy dałoby się na przykład jakąś sukienkę, bluzkę, buciki, tak przytulić, więc są to ubrania, które przemawiają też do współczesnego odbiorcy kolorem, jakością, pięknym po prostu.
Tak, tak, potwierdzam, byłem dzisiaj rzeczywiście, no nie jestem może znawcą, ale wyglądałem świetnie i w zasadzie spokojnie można by sporą ich część zupełnie od razu ubierać. Zapytałbym o chronologię i o szafę inteligentki z czasów PRL-u, ale jednak jakoś nasuwa mi się pytanie o podróże, bo przecież i w tych materiałach plakatowych, powiedzmy, to tam zdjęcie z Nowego Jorku i w tej wystawie też sporo o tym, że te podróże były ważne, szczególnie właśnie ta amerykańska.
No tak, bo to jest wystawa o tym, jak się w garderobie odbija historia osoby. I zresztą chyba jest to też coś, do czego możemy się odnieść na poziomie takim własnym, prywatnym i osobistym, prawda? Że zapisują się w tym, co nosimy, doświadczenia, ważne momenty życia. No, jeśli chodzi o profesor Huml, to jest na przykład bluzka sukni ślubnej. Są rzeczy przywiezione z pierwszej podróży zagranicznej w 1957 roku do Wielkiej Brytanii i z tego 1964 roku w Nowym Jorku, gdzie występowała na Międzynarodowym Kongresie Rzemiosł Artystycznych. Więc zapisują się nasze gusty, nasze możliwości, okoliczności naszego życia, niosą ubrania pamięć. A garderoba pani profesor była zasilana generalnie z dwóch źródeł. Ona jako osoba wysoka, szczupła, miała trudności, jak sądzę, z zaopatrzeniem i lubiąca modę, z zaopatrzeniem się w wytwory polskiego przemysłu odzieżowego, który za trendami niekoniecznie w tym PRL-owskim okresie nadążał i niekoniecznie radził sobie z pełną rozmiarówką. Więc szyła rzeczy na miarę z znakomitych tkanin i w pierwszych latach szyła je sama, potem była już osobą bardzo zajętą i powierzała to zaprzyjaźnionej Krawcowej, z którą wiele, wiele lat współpracowała. A drugim źródłem były podróże zagraniczne, podróże służbowe przy okazji właśnie wyjazdów na konferencje, czy na Biennale Tkaniny Artystycznej w Lozannie, czy tak na wspomniane kongresy rzemiosł artystycznych. I ona tam kupowała, ale nie rzeczy nowe, tylko rzeczy vintage'owe, w second handach, w takich na aukcjach, z jakichś takich wyprzedaży, wcale nie jakichś szalenie eleganckich. Miała świetne oko, potrafiła wybrać, znaleźć, wypatrzeć te rzeczy, które pasowały do jej stylu. I była też pionierką mody vintage'owej, bo wtedy, kiedy jeszcze nie było to tak popularne jak dzisiaj, to ona spokojnie potrafiła nosić, i to już jako osoba dojrzała, sukienki z lat 20. czy 30. i one bardzo na niej wyglądały nowocześnie. Sądzę zresztą, że to też jest taki ciekawy aspekt tej wystawy, że śledzimy losy modowe od młodości do wieku bardzo dojrzałego. Przeważnie jest tak, że zainteresowanie modą to jest albo zainteresowanie modą młodzieżowym odbiorcą. A tutaj mamy sytuację, gdzie patrzymy na kogoś, prawda, od jego lat, lat studenckich, przez właściwie całą karierę zawodową, czyli od kobiety młodej do kobiety dojrzałej, wciąż imponującej otwartością, elegancją, umiejętnością też takiego bardzo przemyślanego przyjmowania tego z mody, co jej pasowało, w czym jej było dobrze, w czym jej było do twarzy i do figury. I takie osoby, która zawsze była ubrana stosownie, ale jednocześnie nie bała się wyróżniać kolorem, jakimś awangardowym fasonem, wzorem. Pani profesor miała świetne oko do wzorów jako do pewnej graficznej dziedziny. Była znana ze świetnej biżuterii artystycznej. I też to jest ciekawy wątek takiej łączności między tym, czym zajmowała się zawodowo, bo ona badała biżuterię artystyczną, pisała o niej, organizowała jej wystawy, przyjaźniła się z artystami, towarzyszyła im w pracy i jednocześnie nosiła te rzeczy, była z nich znana. One były sygnałem jej zawodowej kompetencji, jej kontaktów artystycznych, jej znakomitego oka i osobistej dystynkcji. Interesujący temat, prawda? Bo przecież doktryna w PRL-u była egalitarna, a jednak można się było subtelnie wyróżnić. I to nie było wyróżnienie się nowobogackie ceną złota, diamentów, jakąś metką kosztownego projektanta, tylko właśnie umiejętnością złożenia pewnej spójnej, konsekwentnej, pięknej całości. I tak ceniła piękno w życiu codziennym.
Mhm. Czyli to może być ta opowieść o szafie inteligentki z czasów PRL-u właśnie, tym tropem idąc, rozumiem.
Tropy są różne, bo jednym z nich na przykład jest trwałość pewnych postaw i norm kulturalnych przedwojennej inteligencji. Pani profesor wywodziła się z rodziny inteligenckiej, skromnej. Jej ojciec był oficerem, ale kochającej sztukę, ceniącej sobie sztukę, ceniącej piękno i potrafiła te wartości w swojej działalności zawodowej i jednocześnie w tym, jaka była, jak się prezentowała, ucieleśniać.
Jakiś ulubiony obiekt, jeszcze zapytam na koniec, albo taki, przy którym warto dłużej przystanąć, bo może tam jest jakaś historia, albo może właściwie krój, albo coś jeszcze?
Myślę, że tych obiektów jest kilka. Jeden z nich na samym początku wystawy, taka sukienka z lat 50. w stylu New Look, czyli obcisły staniczek, obszerna, szeroka spódnica, drukowana w bardzo taki piękny, artystyczny wzór. I dla mnie ta sukienka to coś, co się natychmiast kojarzy z takim znanym obrazem Wojciecha van Gogha postaci, takim czołowym dziełem socrealizmu, gdzie dwie postaci młodych robotników, takich granatowych, w oczach mężczyzny jest pewne zainteresowanie, przyglądają się trzeciej osobie, czyli młodej kobiecie, która ubrana jest w modnym właśnie wtedy stylu New Look, w słonecznych okularach, ma polakierowane paznokcie, piękną torebkę. I tak sobie zawsze myślałam, że gdyby to Irena Humble pozowała van Goghowi do tego obrazu, to byłaby właśnie dziewczyną w tej modnej sukience. Symbolem Polek, które wyglądały zza żelaznej kurtyny, które oglądały się na Paryż, nie na Moskwę, które niekoniecznie w jakiś otwarty sposób walczyły z systemem, ale jednak swoim dążeniem do atrakcyjnego wyglądu, do pozostania gdzieś w orbicie mody, wyrażały sprzeciw wobec takich prób jakby zatarcia tego wszystkiego, co łączyło Polskę z Zachodem, co łączyło okres powojenny z przedwojennym. Czyli to pierwszy obiekt. Przy nim są zresztą świetne dodatki, kapelusze, klipsy, torebka. A potem przechodzimy przez lata 60., to już w środku w sali wystawowej. Sukienka mini projektu Marie Quant, kostium uszyty na miarę ze Skaju, ponieważ lubiła nie tylko te jakościowe, tradycyjne tkaniny, czyli piękne tkaniny wełniane, lniane, bawełny, ale ceniła też te możliwości, które dawały nowoczesne tkaniny i nowoczesne tworzywa. A potem idziemy w lata 70. W inspirację modą boho, kolorem, takich trochę hippisowskich, orientalnych wzorów znajdziemy. Kolory, także moda wieczorowa, bo jak się już trochę sytuacja w Polsce zaczęła poprawiać, nastąpiła odwilż, jednak wzrost poziomu życia, zamożności, to też pragnienie na korzystanie z rozrywki i nadania tym aktywnościom bardziej takiej eleganckiej oprawy odzieżowej. Są piękne sukienki wieczorowe, komplety, koktajlowe. Możemy też pomyśleć sobie o aspekcie klimatycznym, o tym, że bywały zimy surowsze i zatem i futerka, i kożuszki, i piękne kraciaste peleryny. centrum wystawy kobieta pracująca, bo ta rola zawodowa była na pewno niezwykle ważna dla Ireny Huml i ona z wielkim oddaniem i zaangażowaniem przez dziesiątki lat ją wypełniała, w stopniu zresztą chyba większym niż wymagały tego tylko jej służbowe obowiązki w Panie. No bo ona była zatrudniona na etacie naukowym, więc te awanse zależały od zdobywania stopni naukowych i rzeczywiście zdobywała przecież i doktorat, i habilitację, i profesurę. Ale ona robiła mnóstwo rzeczy dodatkowo, czyli właśnie angażowała się w scenę artystyczną, w promowanie artystów, zwłaszcza artystek, bo w dziedzinie tkaniny artystycznej jednak wiele artystek kobiet funkcjonowało. Była kobietą nowoczesną i taką praktyczną feministką i w tej garderobie związanej z funkcjonowaniem zawodowym to widać. Tu nie chodziło o wpisanie się w męski tłum, ona się nie bała koloru, nie bała się wyróżnić, a więc jak są kostiumy, to potrafią być w kolorze pistacjowej zieleni i pięknego fioletu. Są świetne, nowoczesne sukienki. I tutaj była pani profesor bardzo nowoczesna, bo na Zachodzie w latach 70. ta garderoba kobiety pracującej to jest takie upodobnienie się do mężczyzn, takie dress for success, prawda? Szary kostiumik z szarej flanelki, żeby tak się wtapiać w ten tłum. U niej od razu widać, że ona się nie chciała i nie musiała wtapiać w żaden tłum, że mogła być i była sobą, a jednocześnie osobą ubraną bardzo stosownie, bardzo elegancko, nie bojącą się w tych wyróżniających się kreacjach zająć ważnego miejsca na arenie publicznej. Bo przecież wernisaże, konkursy artystyczne, gdzie zasiadała często w jury, konferencje międzynarodowe i tam no już od młodego wieku rzeczywiście też na występowanie na scenie publicznej i widać, jak świetnie ona sobie do tych okoliczności wybierała kostium. I dosłownie, i w przenośni, bo tych kostiumów jest sporo, ale to nie są takie, że tak powiem, standardowe kostiumiki. Mamy też świetną garderobę letnią, która przywołuje no, taki trochę klimat przedwojennego letniska, ale w niej się pojawiają rzeczy bardzo nowoczesne. Kostium bikini, prawda? Takie bardzo no, sportowe, a jednocześnie sexy komplety plażowe. Jest w tej garderobie letniej bardzo dużo tkanin lnianych. I to jest też zastanawiająca rzecz, bo przecież w PRL-u, mimo że bardzo reklamowano polski len, to reklamowano jako tkaninę dekoracyjną, domową, na zasłony, na obrusy, na ściereczki, ale w odzieży len nie był taki popularny. Myślę, że dlatego, że wielu ludziom za bardzo kojarzył się z środowiskiem wiejskim i niekoniecznie chcieli do własnych wiejskich korzeni się odwoływać. Natomiast dla Ireny Huml to była na pewno kontynuacja tradycji przedwojennej inteligencji, bo ta moda lniana była bardzo istotną częścią takiego, można powiedzieć, komercyjnego patriotyzmu w latach międzywojennych. I jednocześnie wtedy sygnałem i nowoczesności, i pewnego egalitaryzmu. A z drugiej strony miała pani profesor też świadomość tego, co się dzieje na Zachodzie, gdzie len przez cały czas był uważany za tkaninę taką właściwie bardzo luksusową i był ceniony. I w związku z tym nie ma w jej szafie lnianych kreacji, które byłyby wytworzone przez przemysł odzieżowy w Polsce. Są te, które sobie szyła na miarę i te, które przywoziła z Zachodu. I jest to, jak myślę, też taki ciekawy wątek. Jest bardzo fajny wątek etniczny. Prawda, sukienki z jawajskich oryginalnych batików, z tkanin w ogóle sprowadzanych czasami prywatnym takim importem ze wschodu. I znowu to jest coś, co się łączyło z jej zainteresowaniami naukowymi, bo pani profesor, świetna monografistka warsztatów krakowskich, pisała też o batikach, które inspirowane batikami jawajskimi w kręgu warsztatów krakowskich powstawały. A w latach 80. jej pierwsza doktorantka pisała też pracę o batikach i podróżując na Daleki Wschód, myślę, że przywoziła te batikowane tkaniny, które w ten sposób się znalazły w garderobie Ireny Humbl. Więc jest to też jakiś zapis, prawda, i własnych zainteresowań naukowych, ale też jej pracy pedagogicznej i inspirującej młodych badaczy. No i lata 80., które zamykają tę wystawę, to z jednej strony ukłon w stronę tego, co się wtedy działo w modzie, na przykład sukienki w stylu safari. Pamiętam, no nie wszyscy, ale ja na przykład pamiętam 1985 rok, pożegnanie z Afryką i po prostu, czyli znakomity film Sydneya Pollacka i po prostu absolutny szał na modę safari, który od, można powiedzieć, zachodniej fast fashion aż do najwybitniejszych projektantów taka, prawda, fala stylu safari przeszła i ona w garderobie Ireny Humbl też jakieś swoje odzwierciedlenie znalazła. Ale pojawiają się też ubiory unikatowe. To jest, w ogóle lata 80. to jest taki czas, kiedy na świecie to, co się nazywało wearable art, czy art to wear, czyli sztuka do noszenia, staje się jakimś elementem ekskluzywnym, ale w obrębie mody głównego nurtu. A w Polsce, która jest przecież pogrążona w głębokim kryzysie, takim dodatkowym impulsem stymulującym zainteresowanie tymi ubraniami jest głęboki kryzys, więc ludzie się zaczynają rozglądać, co można zrobić samemu, prawda? Powstają świetne swetry, recycling kwitnie. I ma ta moda swoje takie dwa nurty. Jeden to jest to, co ludzie sobie tworzą sami, prawda, w domu dla siebie, dla przyjaciół. Ale drugi nurt to jest to, co się pojawia w galeriach sztuki. Lata 80. to jest ten moment, kiedy tak zwane unikatowe ubiory trafiają właśnie do galerii. Są drogie, sprzedają się błyskawicznie, ponieważ w ogóle niewiele na rynku jest. I w tej sytuacji Irena Humbl, która no, jest tego zjawiska świadoma, bo pisze czasami o nim na przykład w recenzjach z wystaw w galeriach, wpuszcza też te ubrania do swojej garderoby i one jakby łączą te dwa nurty, ten osobisty z tym artystycznym, bo to są ubrania tworzone dla niej przez zaprzyjaźnione z nią artystki włókna. Na przykład Annę Buczkowską, wybitną twórczynię gobelinów, która dla swojej przyjaciółki, z którą zresztą często wyjeżdżają razem na plenery w Kowarach, tworzy piękną, ręcznie tkaną kurtkę, która no, jest właściwie pięknym, artystycznym gobelinem. Są świetne swetry. Jeden wygląda moim zdaniem jak pejzaż Potworowskiego, drugi jak jakiś taki abstrakcyjny pejzaż pustynny. I zresztą w ogóle to, co ożywiało polską tkaninę artystyczną, czyli właśnie przetwarzanie inspiracji pejzażowych tak w duchu romantyczno-abstrakcyjnym, to się w tej garderobie Ireny Humbl w postaci tych ubiorów unikatowych znajduje. Więc można tam jakby o wielu rzeczach rozmawiać, myśleć, przyglądać się, ale też się po prostu zachwycić.
To tylko wprowadzenie, słuchajcie, bo tam przecież można spędzić dużo czasu i poczytać też na tej wystawie oczywiście i trochę dowiedzieć się, jak mogła wyglądać szafa inteligentki właśnie czasów PRL-u. Chronologicznie kończy się to...
Koniec lat 80. Właśnie. Tak, to jest... Są te cztery dekady.
Tak, to jest wystawa, przypomnijmy też, upamiętniająca profesor Irenę Humbl w 10. rocznicę śmierci. No to zapraszamy w takim razie. Jest sporo czasu do 18 maja w gmachu głównym, ale tam na drugim piętrze.
Tak, sala numer 200. Z tym, że na parterze prezentowany jest też film w reżyserii Mikołaja Kaziora. To się nazywa Piękno zaklęte w przedmiotach pamięci Ireny Humbl. Więc można się też dowiedzieć dużo o jej działalności naukowej i kuratorskiej i krytycznej, a przy tym zobaczyć po prostu żywą osobę, pięknie mówiącą, uśmiechniętą. I jeszcze chciałam na jeden element wystawy zwrócić uwagę. Na wspaniałe zdjęcia z archiwum rodzinnego, zwłaszcza zdjęcia z lat 60. i 70., z których wiele ma taki, wydaje mi się, wręcz filmowy urok. Pokazują naprawdę piękną kobietę, jej urodę, jej urok osobisty. Pokazują też obywatelkę świata na ulicy Nowego Jorku z Empire State Building w tle i Cadillaciem tam z tyłu, wchodzącą na pokład Heweliusza. To jest podróż. I zapraszamy, żebyście stali się świadkiem tej podróży, a jednocześnie pomyśleli o swoich własnych podróżach.
To mówi Małgorzata Morzyńska-Nawodka, kuratorka wystawy Moda, historia osobista. Dziękuję bardzo.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.